Otwórzmy Słowo Boże najpierw na liście do Rzymian, na rozdziale 7, to jest końcówka rozdziału 7 i początek 8. Kiedy Paweł mówi o tej podwójnej naturze człowieka w rozdziale 7 i kończy ten rozdział takimi słowami: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A potem mówi: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I w Biblii Gdańskiej pamiętam, że czytaliśmy to, że tam jest dalej druga część tego zdania: którzy chodzą w duchu, a nie według ciała. Pamiętam, że to kiedyś czytaliśmy wspólnie i to jest ważne, że żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo się narodzili na nowo, a ponieważ są w Chrystusie Jezusie, w takim razie chodzą według ducha, a nie według ciała. Co zresztą jest później w 8 rozdziale pokazane. I 5 werset na przykład: bo ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. I później jeszcze jest napisane: tak więc bracia, to jest 12 werset, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała, jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dlaczego? Dlatego, że dał nam coś, co pozwala nam żyć według ducha. Chociaż żyliśmy według ciała i bardzo często nam się to dalej zdarza. Natomiast jest taka moc, którą otrzymaliśmy. I w związku z tym, co otrzymaliśmy dzięki Panu Jezusowi, dzięki Jego śmierci, dzięki Jego zmartwychwstaniu i dzięki Duchowi Świętemu, który nam jest dany, Bóg po pierwsze mówi do nas, że z tej mocy należy korzystać. I przeczytajmy sobie kilka fragmentów. Może z pamięci pamiętam na przykład, że jest taki fragment, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, że wolą Bożą jest uświęcenie nasze, czyli list do Hebrajczyków, list do Tesaloniczan. W listach Piotra jest napisane w ten sposób. Dlatego okiełznajcie umysły wasze, to jest pierwszy rozdział od 13 wersetu, i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. I w drugim rozdziale, w drugim liście Piotr pisze rzecz podobną. Na początku pisze od pierwszy rozdział od drugiego wersetu. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała was wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Czyli jest coś, jest wielki dar. Ten wielki dar pozwala nam żyć według ducha, żyć sprawiedliwie, żyć zgodnie z tym, co Pan Bóg powiedział. Czyli jak to jest napisane w pierwszym liście Jana, że z miłości przestrzegamy przykazań, a przestrzeganie tych przykazań czy przykazania Jego nie są uciążliwe dla ludzi, którzy są w Chrystusie. To jest 1 Jana 5,3. I w związku z tym darem, w związku z tym, co nam jest dane, w związku z tym, z czego możemy korzystać, Pan Bóg ma prawo absolutne oczekiwać od nas i oczekuje od nas życia godnego dzieci Bożych i wydawania owocu godnego upamiętania. Tylko jest tak, że my z czasem często zaczynamy pewne rzeczy lekceważyć. To jest dokładnie to, o czym mówił Kazio. Że w pewnych sytuacjach zaczynamy lekceważyć to, co zrobiliśmy. Zaczynamy w jakiś sposób traktować to, jakby to była rzecz drobna. I żaden grzech nie jest rzeczą drobną, ponieważ każdy grzech jest dla Boga obrzydliwy, ponieważ zbyt cenna krew została wylana, żebyśmy mogli żyć w duchu i żebyśmy mogli się z tych grzechów oczyszczać, żeby to, co robimy, stało się dla nas na przykład rzeczą właściwie drobną, normalną, taką, za którą no właśnie przyjdziemy, przeprosimy, pójdziemy dalej i za chwilę to samo powtórzymy. Często naszym problemem jest to, że grzesząc, zdając sobie z tego sprawę, przychodząc do Pana Boga, my nie mamy takiej świadomości tego, jak bardzo Bóg się tym brzydzi, jak bardzo musiał zapłacić, żebyśmy tego robić nie musieli, żeby nas z tego wyrwać i żeby nas uświęcać w taki sposób, żeby rzeczywiście w pewnym momencie przyszła całkowita wolność. Prawdopodobnie sobie przypominacie, jeżeli ktoś już trochę czasu spędził z Panem, że właśnie są rzeczy, które powtarzamy, są rzeczy, co do których Bóg nas jakoś tam uczy, wyrywa i po jakimś czasie walki okazuje się, że to już jest za nami. Czasem to są rzeczy, które przychodzą nam od razu i my się nawet dziwimy po nawróceniu, po nowym narodzeniu, że no, przekleństwa przestają nam już przechodzić przez usta, że już imienia Pańskiego nie używamy nadaremno. I bywają sytuacje, kiedy my nagle przypominamy sobie, że przecież coś dla nas było rzeczą normalną, a teraz już jesteśmy inni, ale nie ze wszystkim jest tak samo. Nie ze wszystkim jest tak samo właśnie dlatego, żebyśmy uczyli się polegać na Bożej łasce, na Bożej mocy i korzystać z tego wszystkiego, co Bóg nam dał, żeby uniknąć skażenia, które przynosi na tym świecie ze sobą pożądliwość. To jest właśnie to. Pan Bóg wymaga od nas współpracy. Mówi, że On współdziała ze wszystkimi ku dobremu, z tymi, którzy Go miłują. I pytanie jest takie, czy my Go miłujemy na tyle, żeby naprawdę wołać z całych sił o to, żeby nas z pewnych spraw wyrwał, uwolnił i żebyśmy grzechy, które dla nas, na dzisiaj nas po prostu męczą, żeby to już była dla nas przeszłość. Jak bardzo dramatyczną sytuacją jest dla nas grzech. Kiedy przychodzimy do Boga, znowu upadliśmy, wołamy do Niego o łaskę wybaczenia na podstawie krwi, która została wylana na Golgocie, ale również zwracamy się do Niego o to, żeby pozwolił nam i dał nam łaskę skończyć z tym raz na zawsze. Czy to jest tak, że my przychodzimy do Pana i wyznając Mu grzech, już mamy z tyłu głowy, że przecież niedługo pewnie coś takiego się stanie? Czy też mamy naprawdę pragnienie odwrócenia się od tego i traktowania tego, jakby to było ostatni raz, bo wierzymy, że Bóg nas z tego uwolni. I w końcu w pewnym momencie uwalnia. Grube sprawy idą, że tak powiem, na początek. Te takie poważne rzeczy, poważne grzechy, tym jesteśmy rzeczywiście przerażeni, tym jesteśmy rzeczywiście bardzo zasmuceni. Natomiast z czasem Pan Bóg zaczyna dobierać się do rzeczy, które są bardzo coraz drobniejsze, bym powiedział, i nadal są grzechami. To nie jest dla Niego rzecz, która może się prześlizgnąć gdzieś tam. Jest taki fragment Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Ja przeczytam od początku. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. Jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. I tutaj mamy dwie sprawy, które są w tym fragmencie najistotniejsze. Po pierwsza rzecz to jest taka, czym jest grzech dla nas? Tutaj jest zastosowana taka hiperbola, to znaczy przesadnia oczywiście, w której Pan Jezus pokazuje, jak poważną rzeczą jest grzech i że naprawdę lepiej jest zrobić wszystko, żeby od tego się odciąć, nawet, i tu jest właśnie taka hiperbola, czyli przesadnia, nawet jeżeli miałoby to być odcięcie ręki, nogi czy wyłupienie oka. Czyli zrób wszystko, nawet jeżeli cię będzie boleć, i to w życiu duchowym nas często boli. Nie chcemy się rozstać z różnymi rzeczami i pytanie jest takie, czy my wołamy do Boga, żeby nam pomógł. Czasem my w ogóle zapominamy, zaczynamy z tym żyć. I chcę wam powiedzieć takie jedno świadectwo, ponieważ oczywiście, tak jak mówiłem, Pan Bóg dobiera się do coraz dla nas drobniejszych rzeczy, ponieważ On chce, żebyśmy byli uświęceni w coraz większym stopniu, bo jeżeli będziemy uświęceni w coraz większym stopniu, no to też będzie mógł nas używać do większych rzeczy. Pomijając to, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, czyli bez trwania w procesie uświęcenia. I dzisiaj świat nam oferuje całą masę różnych rzeczy. Zauważyłem w swoim życiu coś takiego, że kiedy przypatrywałem się, czy czytałem sobie informacje w internecie na pewnym portalu informacyjnym, to oprócz tych informacji, które były naprawdę rzeczywiste, potrzebne, no można powiedzieć, że każdy człowiek powinien się jakoś tam orientować w świecie, w tym, co się dzieje. Dobrze, no to można powiedzieć w porządku. Powinien się orientować w tym, co się dzieje. Ale obok tych informacji były również obrazy, były również treści, które najnormalniej w świecie kalają wierzących ludzi. To były rzeczy, których nie powinni oglądać, o których nie powinni słuchać i od których tak naprawdę powinni trzymać się z daleka. Ale co się działo? To jest właśnie cała pułapka diabelska, że diabeł nam mówi tak, słuchaj, to ci jest potrzebne, wobec tego to sobie oglądaj, natomiast 2 centymetry dalej albo centymetr dalej są rzeczy, które cię kalają, ale po prostu zostaw to, no bo przecież tamto jest tak ci bardzo potrzebne, wobec tego to możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Tak się działo długi czas. I powiem wam, że ja próbowałem właśnie usprawiedliwiać te rzeczy, no bo oczywiście co się dzieje w takiej sytuacji? Człowiek czyta te rzeczy, które są wartościowe, ważne, ale oko mu, jak to się mówi, omsknie mu się oko na to, co absolutnie nie powinien widzieć i oglądać. Jedno zmieszane z drugim. Ja nie mówię, że to była jakaś pornografia albo coś strasznego. Nie. Po prostu Pan Bóg w pewnym momencie zrobił coś takiego, że przestałem zupełnie ten portal czytać. I powiem wam, że zrobił to w sposób, którego się nie spodziewałem, ale zrobił to bardzo skutecznie. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo jemu zależy na tym, żebym właśnie nie oglądał, nie żył w sposób, który byłby mieszany. Który byłby mieszany, czyli mieszanką tego, co jest dobre, sprawiedliwe i mieszanką tego, co jest tylko troszkę niesprawiedliwe. To nawet nie jest jakieś wielkie rzeczy, jakiś wielki grzech. Jest taki fragment, takie przekazanie w Torze, gdzie jest napisane, że nie będziesz się ubierał w ubranie, które ma dwoisty rodzaj tam wełny i czegoś jeszcze, prawda? I to nie... Dla nas takie przekazanie może mieć pewną duchową wartość, jeśli przyjrzymy się temu właśnie, że chodzi o dwoistość. Żebyście nie byli dwoistego serca, żebyście nie żyli w sposób, który jest z jednej strony służy Panu Bogu, ale z drugiej strony robi oko do tego świata na przykład. I teraz, żeby sobie uzmysłowić, jak drobne rzeczy Bogu się po prostu nie podobają, to weźmy Księgę Izajasza. To jest rozdział 33. I przeczytam od wersetu 14 do 17. Grzesznicy w Syjonie zlękli się, drżenie ogarnęło niegodziwych. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze? Kto gardzi wymuszonym zyskiem? Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki? Kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie? Kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło? Ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego stoją twierdze na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Króla w jego piękności ujrzą twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. Zobaczmy, bo pewnie macie takie skojarzenie. Myślę, ja miałem je od razu, że jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Bóg jest ogniem trawiącym, prawda? I tu jest napisane, kto może przebywać przy ogniu, który pożera. Czyli kto może chodzić z Bogiem, który jest Bogiem sprawiedliwym, Bogiem, który nienawidzi grzechu, który jest ogniem trawiącym. I nie zostać strawionym. Ano kto? Taki człowiek, który postępuje sprawiedliwie, mówi szczerze i zastanówmy się, czy rzeczywiście jest tak. Czy postępujemy sprawiedliwie, czy mówimy szczerze? Można powiedzieć, że rzadziej jest taka sytuacja, że musimy wzgardzić wymuszonym zyskiem, bo niczego pewnie często nie wymuszamy, chociaż bywa niestety i wśród chrześcijan taka sytuacja. Kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, ale jeżeli chodzi o zatykanie ucha, żeby nie słyszeć o krwi przelewie i zamykanie oczu, aby nie patrzeć na zło, no to powiem wam, że naprawdę często jest tak, że naprawdę oglądamy, widzimy ten przelew krwi, widzimy to zło i patrzymy na nie. I to wcale nas w żaden sposób nie brzydzi. No i tłumaczymy sobie to, no tak, no muszę to wiedzieć, muszę to widzieć, bo przecież taki jest świat, prawda? Tylko że niestety pewne rzeczy nas dotykają i co robią? One nas mogą powolutku powodować taki coraz mniejszą wrażliwość na te rzeczy. Zresztą w świecie tak jest. Zobaczcie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie coraz łatwiej zabijają na przykład. Nie? To jest świat oczywiście, to nie jesteśmy my. Ale zobaczcie, co się dzieje. No, czytamy czasem takie sytuacje, że ktoś na przykład no, zabił, bo coś tam. Dla niego to już nie jest problem, dlatego że on został uniewrażliwiony, że tak powiem, na to, co się dzieje, na śmierć, na różne rzeczy. Ludzie nie mają tego problemu. Wierzący ludzie, jeżeli patrzą na to wszystko, to, no, to są też ludźmi. Jak Słowo Boże tutaj mówi, nie powinni. Powinni od takich sytuacji uciekać. A jednak bardzo często słyszę, czy widzę i to akurat kiedyś mi nie sprawiało problemu. Pan Bóg mi pokazał, jest problem. To nieprawda, że to nie jest problem. To jest problem. Ty się sam tym kalasz. Te obrazy nie powinieneś, ty powinieneś zamykać oczy, żeby nie patrzeć na zło. Zatykać ucho, żeby nie słyszeć o krwi przelewie. Zostaw to. Co robimy w telewizji? Jeżeli ktoś ma telewizor, bardzo często widzi ten przelew krwi. Bardzo często widzi rzeczy, których oglądać nie powinien, obok tego, co jest wartościowe. I dobrze jest patrzeć na to w ten sposób i zadać Panu Bogu pytanie: Panie, co jeszcze jest takiego, co ja do tej pory uważałem za rzecz do zniesienia? Po prostu, no trudno jest, bo taki jest świat. Ja na to patrzę, ja to widzę, ja to słyszę, ja tam idę. A są sytuacje, w których ja bym nie musiał. Nie musiałbym. Mogę to obejść. Na przykład mogę sobie zablokować taką stronę, mogę inną wybrać, żeby oglądać informacje i nie oglądać rzeczy, które na przykład mnie kalają. Mogę to zrobić. Bo trudno jest chodzić po ulicy i nie widzieć banerów na przykład. Trudno jeździć samochodem i też nie widzieć. To jest też prawda. Ale są sytuacje, w których mogę to zrobić. I może tak jest, że Pan Bóg nam będzie pokazywał takie sprawy, o których sobie nawet nie myśleliśmy do tej pory. Tak jak pokazał mi kiedyś z tym futbolem. I co do których myśleliśmy, że to jest taka norma, no trudno, to jest taki folklor, to jest takie tło naszego życia, z tym możemy żyć. A Pan Bóg pokaże nie, powie, to musisz zostawić, to musisz zostawić, to musisz zostawić, bo inaczej będziesz się kalał, nie będziesz się oczyszczał, nie będziesz się uświęcał i w sumie możesz zacząć myśleć jak świat, reagować jak świat i możesz być równie niewrażliwy na pewne rzeczy jak świat. A tymczasem, jeśli coś jest grzechem, to należy po prostu się od tego odciąć. Druga rzecz, wracamy do Mateusza, o której tu jest mowa. To jest mowa o dzieciach, jest mowa o maluczkich. I Pan Jezus postawił dziecię wśród uczniów i powiedział, że jeśli się nie nawrócą i nie staną jak dzieci, nie wejdą do Królestwa Niebios. Dziecko jest niewinne, dziecko jest ufne. O tym dobrze wiemy. I teraz są ludzie, są dzieci, są ludzie, którzy są jak dzieci, są ludzie, którzy są niemowlętami w Chrystusie w Kościele na przykład, oni się dopiero co przed chwilą nawrócili. I to są właśnie osoby, które ufają, które są oczyszczone i można powiedzieć w pewnym sensie one patrzą na świat bardzo ufnie, a z drugiej strony ktoś powie bardzo naiwnie. I okazuje się, że nasz grzech nie jest wyłącznie naszą sprawą. Dlatego, że jeżeli my zgorszymy jednego z tych małych, którzy wierzą w Pana, a zgorszenie to jest inaczej przyprawienie o upadek po prostu. I nie chodzi tu o zgorszenie takie, jak gorszyli się faryzeusze, bo oni szukali powodu do zgorszenia. Chodzi o zgorszenie obiektywne. Czyli jeżeli ja moim słowem, moim czynem przyprawię o upadek jednego z tych, którzy są młodsi w wierze, którzy dopiero uwierzyli, którzy patrzą na świat takimi okrągłymi oczami w tej chwili, bo wszystko jest dla nich inne. No i teraz sytuacja jest taka, że przychodzą na przykład do kościoła i jemu się wydaje się takiemu człowiekowi, że on przyszedł do miejsca, gdzie będą żyli doskonali ludzie. I jest pytanie, na ile on się pomyli w naszym kościele? Oby jak najmniej. Oby on zobaczył uświęcenie, oby on zobaczył dobre świadectwo. Bo jeżeli będziemy przyprawiać takich ludzi o upadek, to już nie jest wyłącznie nasza sprawa. To nie jest sprawa naszego grzechu. Czyli nas samych właściwie. Bo to jest sprawa naszego grzechu, ale nie odpowiedzialności w stosunku do tego, co my odpowiadamy przed Bogiem. To jest również odpowiedzialność za to, co widzą tacy młodzi, mali ludzie, którzy dopiero się nawrócili. I tam później jest napisane, że po to Pan Bóg szuka takich ludzi. Po to Pan Bóg szuka każdego człowieka, kto jest grzesznikiem, że jeśli mu się uda odnaleźć, to raduje się z tego, że ten człowiek, który się zabłąkał, został zbawiony. I nie po to go zbawił, werset 14, tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Czyli wolą Ojca nie jest to, żeby zginął żaden człowiek, ale jeśli by taki człowiek został przyprawiony o upadek i zginął z naszego powodu, to biada nam. I dlatego pamiętajmy o dwóch sprawach. Po pierwsze o tym, że uświęcenie polega na tym, że Bóg patrzy na nas i my powinniśmy patrzeć na nas samych, na nasze życie w taki sposób. Dostaliśmy cudowną moc do tego, żeby nie żyć w grzechu, żeby to, co robimy, było coraz bardziej święte, żebyśmy chodzili tak, jak Pan Bóg powiedział. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I sam apostoł Paweł pisał, że on też ujarzmia swoje ciało, dlatego że, żeby innym głosząc nie został odrzucony, prawda? Czyli żeby był dobrym przykładem, a nie żeby był zgorszeniem dla innych. I nie chodziło mu tu o jakąś cielesną ascezę, tylko chodziło mu o to, żeby korzystać z tej mocy Bożej, która nam jest dana. Wobec tego to, co mamy do dyspozycji, to, co Pan Bóg nam chce dać i to, w jaki sposób nad nami pracuje, to albo będziemy z tym współpracować, albo będziemy Pana Boga słuchać i będziemy wrażliwi na ten Jego głos, no albo będziemy udawać, że nie widzimy pewnych rzeczy, które się w naszym życiu dzieją. I naprawdę, jeśli nie będziemy tego widzieć, jeśli nie będziemy się modlić o to, żeby nam Pan Bóg to pokazywał i nie będziemy gotowi, żeby to zobaczyć i zrobić z tym porządek, to biada nam. Jeśli widzimy, że jakiś brat grzeszy, bo to jest dalszy ciąg tego samego fragmentu, to wtedy on nie robi porządku, ale Kościół reaguje. Natomiast są takie rzeczy w życiu osobistym, które są między Panem Bogiem a nami. I druga sprawa, podsumowując, to jest to, że naprawdę nasza świętość, nasze uświęcenie to nie jest wyłącznie rzecz między Bogiem a nami, tylko patrzą na to ludzie, którzy są młodzi w wierze, patrzą na to ludzie, którzy są jak dzieci, I patrzą na to również ludzie ze świata, którzy bardzo chętnie to wykorzystają. A my sami, tak jak Pan Jezus powiedział, powinniśmy też wrócić do takiej dziecięcej ufności i wrócić czy trzymać się niewinności. Dlatego Paweł, jak pisze do listu do Koryntian, to pisze coś takiego, żeby w złem, żebyście byli jak niemowlęta, a w myśleniu, żebyście byli dojrzali. Trudno to pogodzić. Dlatego, że ta nasza dojrzałość z czasem jest taka, że my coraz więcej mamy własnego doświadczenia, zdarza nam się coraz bardziej polegać na sobie i tej ufności takiej dziecięcej nam czasem brakuje. Ale jeśli tak jest, to tym bardziej jest potrzeba, żeby wołać do Pana i żeby to wszystko nam przywrócił i żeby wyznawać ten brak ufności, bo to nie jest tak, jak powinno być. To jest trudne, ale z Panem Bogiem to jest wszystko do przejścia. I obyśmy się właśnie nie znaleźli w takiej sytuacji, jak ze snu Kazia, że będziemy kiedyś już z tamtej strony i będziemy odczuwać ten taki niepokój, co jest zresztą, można powiedzieć, biblijne, dlatego że w drugim liście do Koryntian jest napisane coś na temat Trybunału Chrystusowego, prawda? I tam jest napisane, że my, jeżeli dojdziemy do końca, wiarę zachowamy, biegu dokonamy, jak pisze apostoł Paweł, no to staniemy przed czymś, co będzie nazywane, czy jest nazwane Trybunałem Chrystusowym. I tu jest napisane coś takiego, że to jest drugi list do Koryntian, rozdział 5. Dopóki jesteśmy, od 4 wersetu, dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Czyli będzie taki moment, kiedy nawet jeśli przejdziemy i dzięki Bogu wiarę zachowamy, biegu dokonamy, to zostaniemy rozliczeni z tego wszystkiego, co tutaj robiliśmy, w jaki sposób się uświęcaliśmy, w jaki sposób korzystaliśmy z tego, co Bóg nam dał. I obyśmy wtedy mieli takie poczucie, że usłyszymy: sługo dobry, wejdź do radości Pana swego. I żebyśmy wtedy mieli radość. I żeby już nie towarzyszył nam żaden niepokój, czyli na bieżąco te sprawy z Panem załatwiajmy. Amen.